Otwórzmy Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział. I pierwszy werset. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Przeczytam, a później fragment dalszy dotyczący narodzenia Pana Jezusa, czy zapowiedzi narodzenia. Pierwszy werset mówi tak. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. I dalej przeczytamy, opuścimy może ten rodowód, chociaż on jest ciekawy, prawda, ale to można w domu sobie poczytać. I od 18 wersetu dalej czytajmy. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto okazał mu się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański, przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Chciałbym mówić o Bogu, który wypełnia swoje obietnice. Tak już, jak już Adam wspomniał, to jest Bóg, który zapowiada coś, daje jakąś obietnicę, a później ją wypełnia. Czasami po tysiącu latach, dwóch, trzech, czterech. Ale pamiętajmy, każde słowo, które Bóg wypowiedział, wypełni się. I Bóg potrzebuje z naszej strony dwóch rzeczy. Wiary i posłuszeństwa. Wiary i posłuszeństwa to są rzeczy niezbędne dla każdego, kto chce chodzić z Bogiem. Bez tego nie można uczestniczyć w planie Bożym. Bez tego nie można podobać się Bogu. Bez wiary i posłuszeństwa. I tutaj ten pierwszy werset nam pokazuje właśnie, on jest naładowany już, ten pierwszy werset Mateusza, naładowany taką treścią, kim jest Jezus i kim jest Bóg i te wszystkie zapowiedzi. Od razu mamy skojarzenia, to wszystko, co Bóg zapowiedział przez tysiące lat, że to wszystko wypełniło się przez Jezusa Chrystusa. I popatrzmy, tu jest napisane Jezus. Adam już wczoraj mówił, wiemy, to jest imię Jehoszua, który oznacza Jahwe jest zbawieniem. Jahwe jest zbawieniem. Od razu wiemy, po co Jezus przyszedł na ten świat. Jezus przyszedł nas zbawić. Ewangelia Jana mówi, że nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale żeby przez Niego świat był zbawiony. Jezus nie przyszedł, żeby nas sądzić. Jezus przyszedł, żeby nas zbawić. I już samo imię, które Bóg nadał swojemu Synowi, mówi o tym, że Jezus przyszedł w imieniu Ojca, aby być tym zbawieniem. Dalej Chrystus, też była mowa wczoraj, prawda? Pomazaniec, Mesjasz, namaszczony. I Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, kiedy rozpoczął swoją służbę, stanął w synagodze i zacytował ten werset z Izajasza. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. To jest ten pomazaniec, to jest ten, na którym spoczął Duch Święty. I tutaj mamy w tym wersecie znowu pokazane, po co on przyszedł. Tak jak tu jest napisane, ogłosić jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, aby ludzie widzieli, kim jest Bóg, aby ludzie zobaczyli miłość Jego, aby ludzie, którzy siedzą w ciemności i w grzechu, aby zostali wyzwoleni z tego. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to jest misja Jezusa. On jest tym pomazańcem, on jest Mesjaszem. Tak jak tu jest napisane, przyszedł wyzwalać jeńców, przyszedł otwierać oczy ślepym i my jako Kościół, to jest ważne pamiętać o tym, że my jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Jego nie ma na ziemi w innej postaci, jak tylko w Kościele. Tylko w Kościele, a Jezus nie zrezygnował ze swojej misji. Jezus dalej pełni swoją misję, tak jak tu jest napisane, poprzez Kościół. I na przykład, kiedy powoływał Saula do służby, kiedy w ogóle objawił mu się, to czytamy może, jak bardzo podobne są te słowa. Od razu Jezus mu wyjawia, po co go powołał. Wstań, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga. Troszkę inne słowa, ale popatrzmy, treść identyczna. Otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, uwolnić ich. Uwolnić ich od grzechu, uwolnić od tego, że pełnią wolę szatana, uwolnić od ciemności, aby mnie służyli, bo my przecież jesteśmy stworzeniem Bożym. My należymy do Boga, każdy człowiek, oczywiście w tym momencie większość jest zbuntowanych, pełnią wolę szatana. Ale de facto my jesteśmy, ludzie są stworzeniem Bożym. I to jest ważne, żeby Kościół pełnił tę misję, być może nawet dzisiaj. Być może dzisiaj właśnie spotykamy się z ludźmi, którzy są w ciemności. Spotykamy się z ludźmi, którzy są ślepi. Spotykamy się z ludźmi, którzy odrzucają Boga. Być może Pan dzisiaj też da okazję, żeby mówić ludziom, że jest zbawienie, że jest ratunek, że nie muszą być w ciemności. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to jest misja Jezusa. On został namaszczony, tak jak nas uwolnił, tak jak nam otworzył oczy, bo przecież każdemu z nas byliśmy ślepi, byliśmy niewolnikami grzechu, a Jezus zlitował się nad nami. I tak samo wierzymy i modlimy się o to, że nad kolejnymi ludźmi chce się litować. I to jest właśnie, to jest dalej napisane, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Mamy dwóch mężów Bożych tutaj wspomnianych, Abrahama i Dawida. Obu tym mężom, z nimi oboma Bóg zawarł przymierze i obu im złożył przysięgę. Złożył przysięgę i to jest ciekawa rzecz. Pamiętajmy, że Biblia mówi o 5 przymierzach. Bóg zawarł 5 przymierzy. Pierwsze z Noem i położył łuk na niebie, tęczę, nie tylko z Noem, ale z wszelkim stworzeniem, które było z Noem, czyli ze zwierzętami też. To jest ciekawa rzecz. I powiedział, że już nigdy nie zaleje ziemi wodami potopu. Nigdy. I dotrzymuje tego przymierza, bo to jest ważne. O tym chciałem to dzisiaj podkreślać. Bóg jest Bogiem, który daje obietnice i je wypełnia dla tych, którzy wierzą w to. Dla tych, którzy, chociaż ta akurat obietnica obejmuje całą ziemię. I to było pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z Noem. A później Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, które dalej obowiązuje. To przymierze dalej obowiązuje. Kiedy Abraham miał 99 lat, to Bóg objawił mu się i powiedział do niego: jestem Bóg Wszechmogący. Trwaj we mnie i bądź doskonały. I powiedział mu, że zawrze z nim przymierze i da mu liczne potomstwo i da mu ziemię, na której przebywa jako przechodzień. Takie przymierze. I obrzeska miała być znakiem przymierza. I kiedy z kolei później wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka, i Izaak był posłuszny, dlatego podkreślam, wiara i posłuszeństwo, to są dwie rzeczy niezbędne. Abraham posłuchał się i złożył Izaaka, to Bóg złożył przysięgę. przysięgę, którą wypełnił właśnie przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus Chrystus jest nazwany synem Abrahamowym. I Bóg powiedział tak. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Popatrzmy, co Bóg powiedział. Przysiągłem na siebie samego, że w potomstwie twoim, list do Hebrajczyków, Paweł wyjaśnia, że de facto jest napisane w potomku, w liczbie pojedynczej, naprawdę po hebrajsku w nasieniu twoim, będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Powiedział to Bóg 4000 lat temu. 4000 lat temu. O tym mówimy, o Bogu, który być może przez 1000 lat nie będzie działał, przez 2000 lat nie będzie działał, ale jeśli złożył obietnicę, a jeśli złożył przysięgę, on to wypełnia. Bracia i siostry, czy nie wypełniło się przez Pana Jezusa Chrystusa, że wszystkie narody będą błogosławione w Nim? Jest taka scena w 5 rozdziale w Objawieniu, kiedy Jezus staje przed tronem, kiedy bierze księgę do swojej ręki, której nikt nie mógł otworzyć, nikt nie był godny, żeby otworzyć, a tylko On jest godny, żeby ją otworzyć, tę księgę. I padają przed Nim i starcy, starsi, którzy są w niebie, i te 4 stworzenia, i śpiewają pieśń, godzien jesteś, bo Ty odkupiłeś swoją krwią ludzi z każdego narodu, z każdego plemienia, z każdego języka. I my je... Bracia i siostry, jesteśmy tego świadkami. My spotykamy się z ludźmi z Azji, z Afryki, z Ameryki Południowej. Mówimy o Kościele tutaj. Popatrzmy, błogosławieństwo dotarło do wszystkich krańców ziemi. Do wszystkich krańców ziemi. A jak wielkie to jest błogosławieństwo. Czy my widzimy to błogosławieństwo dzisiaj? Czy widzimy? Bo to jest ważne, bracia. Wiara. Wiara. Bez wiary ja dzisiaj nic nie zobaczę. Nic nie zobaczę. Tak jak Adam czytał o Symeonie. O Symeonie, błogosławiony człowiek, prorok. Wyobraźmy sobie tę scenę. Kiedy on bierze niemowlę, chyba mniejsze od córeczki Wojtka. To dziecko nie chodzi. To dziecko nie widzi. Znaczy nie widzi. Coś tam widzi chyba. Nie mówi. Jest bezbronne, jest bezradne. Po prostu niemowlak. Dlatego rodzice się dziwili. A Symeon mówi, dziękuję Ci, że oglądałem Twoje zbawienie. On to widzi już. On to widzi. Nie fizycznymi oczyma. Po prostu to jest wiara, która widzi. To jest wiara. To są rzeczy te niewidzialne. Rzeczy niewidzialne, które Duch Święty objawia i my potrzebujemy tej wiary, żeby zobaczyć to całe błogosławieństwo, które Bóg wypełnił przez Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytam pewne fragmenty z Efezjan, żeby nam przypomnieć i żeby Duch Święty na nowo działał w naszych sercach i żeby właśnie otwierał ten oczy, żebyśmy widzieli, że Bóg wypełnił to błogosławieństwo i to błogosławieństwo jest duchowe, niesamowite. Jak z listu do Efezjan czytamy, pewne fragmenty tylko przeczytam, bo w liście do Efezjan chyba najpełniej Paweł pokazuje to wielkie błogosławieństwo. 3 werset. 1 rozdział, 3 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jest napisane wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I dalej jest napisane, zauważmy te słowa, które się powtarzają. W Nim, w Chrystusie. Przez Chrystusa, nieustannie w różnej formie, ale kiedy czytamy ten list, to nieustannie to będzie się powtarzało, że Bóg wypełnił to wszystko przez swego Syna. tę przysięgę, tę obietnicę, którą złożył, że w potomku Abrahama będą błogosławione wszystkie narody ziemi, to zostało wypełnione. Tylko mówię, potrzebuje oczy wiary, żeby zobaczyć to błogosławieństwo. A dalej jest napisane, w Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Popatrzmy, bracia i siostry, wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni, usynowieni przez Jezusa Chrystusa, obdarzeni łaską, odkupieni, oczyszczeni przez Jego krew. To jest to wszelkie błogosławieństwo niebios. Popatrzmy dalej. W 13 wersecie jest napisane, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Kolejne błogosławieństwo. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. Czyż to nie jest wielkie błogosławieństwo? Czyż nie jest wielkie? W drugim rozdziale, kiedy jest opisane, że byliśmy martwi przez swoje grzechy, przez upadki, że byliśmy pod władzą szatana, że wypełnialiśmy jego wolę, że żyliśmy w pożądliwościach ciała. Ale 4 werset mówi tak, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Czy ja to widzę dzisiaj? Czy widzę dzisiaj, czy wierzę w to? Zostałem wzbudzony z martwych. Przez Ducha Świętego mam życie. Jestem w okręgach niebieskich. My tego nie rozumiemy, ale tutaj wiara nam pomaga. Tu nam wiara pomaga. Prawda, że jeśli Słowo Boże tak mówi, że jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich, to widocznie Bóg to uczynił i tak jest. I chodzi o to, żeby w to wierzyć. 11 werset. Pamiętajcie, wy, że niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi przez tych, i tak dalej, 12, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, 13 werset, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. I 18 werset, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Tu ten fragment mówi, kiedyś nie mieliście nadziei, kiedy byliście dalecy od Boga, ale przez krew Jezusa staliście się bliscy, staliście się domownikami. Popatrzmy, bracia i siostry, czy to nie są błogosławieństwa niebios? Wszelkie błogosławieństwa niebios? Tylko potrzebujemy, tak jak Paweł modli się i o tych wierzących, żeby Bóg dał ducha objawienia, aby zobaczyć to wszelkie błogosławieństwo niebios. I Bóg jest tym, który wypełnia swoje słowo. I jeśli przysiąg Abrahamowi, że przez jego potomka błogosławione będą wszystkie narody, to On wypełnia, przysłał swego Syna, aby wypełnić tę obietnicę. I my jesteśmy świadkami, bracia i siostry. My możemy to widzieć. Kościół, który jest po całym świecie. Kościół, który był zwalczany. Kościół, który był prześladowany. Kościół, który zabijano wielu wierzących. Popatrzmy, nic nie powstrzymało. Bo to jest dzieło Boże. Bo Bóg powiedział, że do krańców ziemi dotrze ta Ewangelia. I tak się dzieje. I tak się dzieje przez Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, tu jest inna, in, inny, inne przymierze, bo tak jak mówiłem, Bóg zawarł pięć przymierzy. Noe, Abraham, później zawarł przymierze z ludem izraelskim poprzez Mojżesza. I to jest to przymierze, które właściwie nie Bóg zerwał, oni zerwali. Oni zerwali. I to nie znaczy, że Bóg skończył, ale to jest ciekawa rzecz, że to, co dzieje się z Izraelem w tym momencie, bardziej się opiera na przymierzu zawartym z Abrahamem, nie Mojżeszem. Nie ludem izraelskim przez Mojżesza, ale właśnie z Abrahamem. Właśnie z tym, że Bóg wypełnia tę obietnicę, że ziemia ta będzie należała do jego potomków. I należy. Ciekawą jest rzeczą, że Bóg dał im ziemię, a nie pozwolił odbudować świątyni. Wiecie, że w 67 roku, kiedy była wojna izraelsko-arabska i Izrael zajmował wschodnią Jerozolimę, no bo w tym momencie świat mówi, że Izrael okupuje wschodnią Jerozolimę. Wiecie, bo tam teraz są te różne dywagacje. Trump przeniósł ambasadę do Jerozolimy. Prezydent Turcji mówi, to ja do wschodniej Jerozolimy przeniosę swoją. Zapomniał tylko, że Izrael kontroluje wschodnią Jerozolimę. Nie wiem, jak on to zrobi. Prawda? Ale ciekawa rzecz, w 67, jak Izrael zajmował Jerozolimę, oni mogli zająć wzgórze świątynne. Bez problemu. Jeden rozkaz. Nawet chyba to był, nie wiem, czy nie jakiś sierżant, czy jakiś niższej rangi dowódcą zdecydował, że nie wchodzą. A oni mogli zająć wzgórze świątynne. Tak jakby Bóg nie pozwolił im tego, żeby nie odbudowali świątyni, przynajmniej na razie. Ciekawa to jest, mówię, to takie poboczna rzecz, ale nawet po tym my widzimy wierność Boga. Przysiądł Abrahamowi, zawarł przymierze i on wypełnia przymierze. I nikt nie ruszy Izraela z tej ziemi, nikt nie ruszy, bo Bóg nad nimi czuwa. I jak się czyta, są ciekawe książki o wojnach izraelskich, tych współczesnych, naprawdę jest tam mnóstwo cudów takich, o których my w Biblii czytamy. To na tym samym poziomie praktycznie są. Na tym samym poziomie są akcje Mossadu, akcje sił specjalnych Izraela. To naprawdę, gdyby Bóg im nie pomagał, nie byliby w stanie tego zrobić. Bóg czuwa nad swoim ludem. Tym cielesnym też. I to możemy być tego pewni. I dlatego mówimy o Bogu, który wypełnia obietnice. Chodzi o to, żeby to była dla nas nadzieja, żeby to było dla nas zachęta, że Bóg jest Bogiem prawdomównym, że Bóg jest Bogiem, który nie łamie słowa. Bóg jest Bogiem, który jeśli powie coś, na pewno wypełni, choćby byśmy czekali 1000 lat. 1000 lat, może 2000, ale On to wypełni. On to na pewno wypełni. I później zawarł przymierze z Dawidem, tak jak tutaj czytamy też o synu Dawidowy, i też złożył mu przysięgę i na końcu zawarł przymierze z Jezusem. To jest to ostatnie przymierze, bo to też ciekawa rzecz, wiecie, nawet nie z nami. My mówimy, że zawieramy przymierze z Panem, ale tak naprawdę to Jezus zawarł przymierze z Bogiem. Nasze przymierze, co byłoby warte nasze przymierze, to możemy widzieć po przymierzu, które Bóg zawarł z ludem izraelskim, którzy powiedzieli, wszystko wypełnimy, a następnie wszystkie przykazania złamali. Tak, tyle warto jest nasze słowo. Tyle warto jest, co słowo Piotra, który mówił, Panie, choćbym duszę miał położyć za Ciebie, to ja idę z Tobą. No i za chwilę 3 razy się zaparł. Nie, Bóg zawarł to ostatnie przymierze z Jezusem. On jest gwarantem. On jest gwarantem wypełnienia tego. On jest właśnie Zbawicielem. On jest tym, który jest w stanie. On jest w stanie rzeczywiście uwolnić nas, uwolnić od grzechu. I dlatego tu jest napisane, że Jezus też jest synem Dawidowym. Synem Dawidowym. I mamy tę obietnicę w 2 księdze Samuela. W 7 rozdziale pamiętamy, kiedy Dawid chciał postawić Panu przybytek, Bóg powiedział nie. I później złożył mu obietnicę. To jest 7 rozdział 2 księgi Samuelowej. I może od 12 wersetu. A gdy dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Popatrzmy, tu Bóg mówi znowu o potomku Dawida. Oczywiście on też jest potomkiem Abrahama, ale dlatego Jezus jest nazwany synem Dawidowym, bo Jezus wypełnił z kolei tę część obietnicy Bożej i Bóg tutaj obiecał dwie rzeczy. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. Dwie rzeczy. On zbuduje dom mojemu imieniu. Kto jest domem Boga? My, bracia i siostry. My jesteśmy Jego domem. Pan Jezus powiedział, że On zbuduje Kościół Jego. I Kościół jest domem Boga Najwyższego. I to też warto pamiętać, bo to jest niesamowity przywilej, że Jezus zbudował dom Bogu Najwyższemu, dom, który jest świątynią Boga Najwyższego, dom, w którym kapłani mają Mu służyć i w którym mają być składane ofiary. I tak jak kiedyś mówiłem, my jesteśmy wszystkimi tymi trzema rzeczami. My jesteśmy świątynią Boga Najwyższego, my jesteśmy kapłanami Boga Najwyższego i my jesteśmy ofiarą. My składamy ofiary z samych siebie, aby żyć dla Boga, aby służyć Mu. Bo o tym Bóg mówił, że On chce wyzwolić swój lud z niewoli. Mamy ten wielki obraz w Starym Testamencie. Ludu, który służy komuś obcemu, który służy innemu królowi, faraonowi. I Bóg powiedział, że ja ich wyprowadzę, aby mi służyli. I to jest obraz, ten duchowy obraz człowieka, który właśnie służy diabłu, służy grzechowi, służy pożądliwościom swojego ciała. Ale Bóg chce go uwolnić od tego, aby mógł służyć Jemu, aby był domem Jego, aby był tą świątynią Jego. I Jezus wypełnił to. Właśnie dlatego jest synem Dawidowym. On zbudował dom dla imienia Boga Najwyższego, dla swojego Ojca. To jest Kościół, który, tak jak mówię, sięga po krańce ziemi. Wszędzie, we wszystkich narodach już jest. I drugą rzecz Bóg obiecał, i utwierdzę tron królestwa Jego na wieki. I to przecież wyznajemy. Jezus jest Panem. Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, już po zmartwychwstaniu powiedział, wszelka władza na niebie i na ziemi jest mi dana. I wiemy z innych fragmentów Pisma, że Bóg go wywyższył, że Bóg posadził go po prawicy, że Bóg położył wszystko pod jego podnóżek, jako podnóżek stóp jego. Utwierdził jego tron na wieki. To, co nawet anioł zwiastował Marii, kiedy objawił się Marii, to powiedział, że... Zaraz, może przeczytam. Bo już pamięć zawodzi. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Pamiętamy tę wizję z Księgi Daniela, kiedy Nebukadnesar miał sen o posągu. O posągu i ta ostatnia część posągu była część z gliny, część z żelaza i w trakcie tego kamień oderwał się z niebios, uderzył w ten posąg, rozwalił cały posąg. I Daniel wyjaśnia, że za dni tych ostatnich królów, i tu chodzi o cesarstwo rzymskie, Bóg ustanowi królestwo, które już nie przeminie, królestwo na wieki. I ten kamień to był Jezus Chrystus. I Bóg ustanowił, kiedy Jezus przyszedł, ustanowił po prostu to królestwo, które jest wieczne, które już nie przeminie. Dał tron to, co obiecał Dawidowi. Dał tron jego potomkowi, i Jezus już nigdy nie przestanie być królem. I to jest ważne, bracia, żebyśmy my też to widzieli. Jezusa na tronie. Jezusa, który panuje. Jezusa, który przyjdzie jako król i pan. I żebyśmy to wyznawali. Jezus jest Panem. Bez względu na okoliczności życia. Bez względu na to, co ja przechodzę. Bez względu na to, jak, czy jest mi dobrze teraz, czy kiepsko mi idzie w życiu. Ale Jezus jest Panem. Jezus panuje nad wszystkim. Mamy setki dowodów Naprawdę setki dowodów, łącznie z tym, o którym mówię, o Izraelu. To jest dowód tego, że Jezus panuje. To jest dowód, że Jezus czyni to, co chce, kiedy chce. To jest dowód, że Jego ręka nie jest ukrócona. Jeśli coś postanowi, to tak będzie. I my mamy to wyznawać nieustannie. Jezus jest Panem. I dlatego mówię, no, przytaczam te różne rzeczy z historii Biblii, bo żeby to było dla nas wzmocnieniem takim, że Bóg wypełnia swoje obietnice. Bóg wypełnia każde swoje słowo. Bo tutaj, jak czytaliśmy, to mamy tę bardzo ważną obietnicę, kiedy anioł z kolei, bo jak czytamy o narodzeniu Pana Jezusa, to pamiętajmy, najpierw anioł przyszedł do Marii i Gabriel i powiedział jej pewne rzeczy. Później, kiedy Maria już była w ciąży, czytamy ten fragment, z kolei objawił się Józefowi i wyjaśnia właśnie to imię. Tak jak tu jest napisane, 20 werset. Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Jahwe jest Zbawicielem. Jahwe jest Zbawicielem, dlatego nazwiesz go Jezus. I on zbawi lud swój od grzechów jego. Bracia i siostry, to jest dla nas kolejna obietnica, jedna z najważniejszych. Co to jest zbawienie? Czasami do tego wracam, że po prostu często ludzie mają nieprawidłowe pojęcie na temat zbawienia. Rozumiejąc, zbawienie to jest to, że nie pójdę do piekła. Zbawienie od piekła. Pamiętajmy, przede wszystkim zbawienie ma być od grzechu. To jest najważniejsze dla nas. A w konsekwencji nie pójdę do piekła, jak Jezus mnie zbawi od grzechu. Prawda? Bo to jest taka obietnica. Jahwe jest zbawieniem. Jahwe jest zbawieniem od grzechu. Tylko Bóg może mnie uwolnić od mojego grzechu. Tylko Jezus może sprawić, że wypełni się ta obietnica. To, co Bóg powiedział, czy w Efezjan, co czytaliśmy, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, abyśmy byli jacy? Święci, nienaganni przed obliczem Jego. Święci, nienaganni. Bracia i siostry, jesteśmy powołani do świętości. Jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami. Jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami. Jesteśmy beznadziejnymi nieudacznikami. Nie mamy żadnej sprawiedliwości, nie mamy żadnej mocy, nie mamy żadnej siły, ale Bóg powiedział, że będą święci i nienaganni przez Jego obliczem. Jak to jest możliwe? Dlatego my czytamy o tych mężach. Dlatego czytamy o tych mężach, o Abrahamie. Kiedy trzech mężów, Pan, być może Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, trzech mężów przyszło do Abrahama, żeby mu oznajmić, że będzie miał syna. Sara zaczęła się śmiać. W duchu chyba, ale śmiała się. Ja stara, mój Pan stary, niemożliwe. Dlaczego się śmiejesz? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Dlaczego Sara się śmiała? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. I to samo anioł Gabriel mówił te same słowa do Marii, że nie ma nic niemożliwego dla Pana, dlatego wiara jest nam potrzebna. Naprawdę wiara jest nam potrzebna, bo bracia i siostry, my nie możemy być święci i nienaganni. Poprzednie przymierze zawarte z ludem Bożym to pokazało. Ale mamy obietnicę. Mamy obietnicę. On zbawi lud swój od grzechów jego. On, Jezus. Dlatego my potrzebujemy Jezusa, bracia i siostry. Dzisiaj. Ja Go potrzebuję. Bo inaczej, jeśli ja nie będę miał Jezusa, jeśli Jezus nie będzie działał we mnie przez swego ducha, przez swoją krew, przez swoje słowo, to ja jestem w sytuacji 7 rozdziału listu do Rzymian. Kiedy Paweł mówi, chcę pełnić wolę Bożą, a nie mogę. Nie mogę, nędzny jak człowiek. Kto mnie uwolni z tego ciała śmierci? Jezus. Jezus przez swego ducha, przez swoją krew, przez swoje słowo. Dlatego, bracia i siostry, my musimy uchwycić się tej obietnicy, że On zbawi lud swój od grzechów jego. My potrzebujemy wiary. Pamiętacie właśnie, jak my jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak Abraham, kiedy miał już 99 lat i nie było możliwości fizycznej, żeby on miał dziecko. Ani też Sara nie mogła już mieć dziecka w sposób fizyczny. Nie mogła. Prawda? Ale w liście do Rzymian jest: i nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Ma moc. To jest prawda, która do nas jest. To jest, jeśli chodzi o uwolnienie od grzechu. Tak jak on nie zachwiał się w wierze i wiedział, że jeśli Bóg coś obiecał, to jest w stanie uczynić, tak samo my musimy się uchwycić tego słowa. Widząc swoją słabość, widząc swoją naturę, jaki jestem z natury, to tak jakbym widział właśnie to obumarłe ciało swoje, które nie jest w stanie wydać dobrego owocu. Ale chodzi o to, żebym nie zachwiał się w wierze, żebym wierzył, że Bóg ma moc wypełnić swe obietnice. Że Bóg ma moc, że kiedy Jezus przyjdzie, to przyjdzie po Kościół oczyszczony, po Kościół święty, po Kościół nienaganny. Możemy pytać się jak Maria, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Prawda? Ale musimy w to wierzyć. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Jezus przyszedł, aby oczyścić nas od wszelkiego grzechu. Jezus przyszedł, aby oczyścić nas od wszelkiej pożądliwości. I Pan Jezus dał obietnicę. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jeśli was Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I wiemy, że to mówił, bo mówił do Żydów o niewoli. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Oni myśleli, że on mówi o niewoli rzymskiej, on mówi o niewoli grzechu, bo to jest największy okupant, to jest największy wróg. Nie Rzymianie byli największym wrogiem dla Izraela, ale grzech, który był w nich. I tak samo dla nas, bracia i siostry, my możemy różnić się tymi grzechami. My możemy różnić się, tak jak czasami mówię, jeden ma raka jelit, drugi ma raka trzustki, trzeci raka kości, czwarty raka skóry. Nie ma różnicy, wszystko zabija. Czy taki rak, czy siaki, czy owaki. Jeden może mieć kłopot z alkoholem, drugi z chciwością, miłością pieniędzy. Ktoś inny może mieć z kolei z nieprzebaczeniem, z zazdrością, zawiścią. Różne grzechy są. Ale Jezus przyszedł uwolnić od każdego grzechu, od każdego. Zbawić nas od tych naszych grzechów. I to jest ważne, żebyśmy trzymali się tej obietnicy, że Bóg wypełni wszystko. Bóg wypełni. Jezus przyszedł stworzyć dom dla Ojca. I Jezus przyjdzie po ten dom. Jezus przyjdzie, żeby zabrać Kościół. I wiecie, już kończąc, jedną rzecz chciałbym jeszcze podkreślić. Bo tak jak mówię, te obietnice Boże będą wypełniać się dla pewnego rodzaju ludzi. Tak jak powiedziałem, dwie rzeczy są najważniejsze. Wiara i posłuszeństwo. Wiara i posłuszeństwo. Bez tego, bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary jest takie, wiecie, w liście do Hebrajczyków jest taki werset, kiedy autor listu do Hebrajczyków mówi do ludzi wierzących: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Popatrzmy, mówi do ludzi wierzących, żeby nie było w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga. I później czwarty rozdział mówi tak. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą Tych, którzy je słyszeli. O jakich tamtych? Wiemy doskonale, że chodzi o Żydów na pustyni, którzy pomarli, pomimo, tak jak tu jest napisane, że oni słyszeli słowo. Oni słyszeli słowo od Boga, oni mieli obietnicę od Boga. Oni mieli obietnicę ziemi obiecanej, ale co jest napisane, nie przydało się na nic, dosłownie nie pomogło im nic. To słowo, pomimo że od Boga pochodziło, nic im nie pomogło. Dlaczego? Gdyż nie zostało powiązane z wiarą. Nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy słyszeli. Dlatego, bracia i siostry, wiara jest tak ważna. Wiara i ta druga rzecz, posłuszeństwo. Posłuszeństwo. I mówię, na zakończenie chciałbym podkreślić tę dwójkę młodych ludzi. Józef i Maria. Bo są dla nas też niesamowitym przykładem. Zachęcającym przykładem. Prawda? Kiedy jest napisane, kiedy może zacznę, po prostu przeczytam bo te piękne słowa, kiedy, bo tak jak mówię, najpierw Marii objawił się anioł i kiedy jej wszystko powiedział, co będzie, to w Ewangelii Łukasza jest napisane 1,38 i rzekła Maria, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Niech mi się stanie według słowa Twego. A w Ewangelii Mateusza, kiedy z kolei anioł objawił się Józefowi, jest napisane w tej końcówce rozdziału pierwszego, a gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nie nadał i nadał mu imię Jezus. Wspaniała para, wspaniałych ludzi, wierzących. Maria mówi, niech mi się stanie według słowa Twego. A Józef uczynił wszystko tak, jak mu rozkazał anioł. Otrzymał żonę w ciąży już. W ciąży. Miał żonę, z którą nie obcował. Nie mógł obcować. Nie mieli przywileju, żeby nadać imię, przywilej rodziców, no bo to nie było ich dziecko. Ojciec nadał imię. Musieli uciekać. Musieli tułać się po Egipcie. Byli uchodźcami. Pomyślmy o tym. Dwójka młodych ludzi, która chciała poślubić. Kochali się. Kochali się, chcieli wziąć ślub, mieli plany, może już układali, gdzie będą mieszkać, co będą robić, ale przychodzi Bóg ze swoim planem. Przychodzi Bóg ze swoim planem i krzyżuje im wszystko. Te ich plany. Ale oni mówią, niech mi się stanie według słowa Twego. Wiara i posłuszeństwo. Bracia i siostry, czy my jesteśmy gotowi, kiedy Bóg objawia swój plan? Bo Bóg zrealizuje swój plan. Bóg zrealizuje swój plan. Nie ma żadnych wątpliwości. Bóg wypełni wszystko. Kwestia czasu. Chodzi o to, żebym ja był w tym planie. I chodzi o to, żebym rozumiał, że często moje plany nie będą się zgadzały z Bożymi planami. Często Bóg będzie przychodził z czymś takim niewygodnym. I chodzi o to, czy ja wykażę wiarę, czy ja wykażę posłuszeństwo w tych momentach. Czy powiem, niech mi się stanie według słowa Twego. Niech mi się stanie według słowa Twego. Bracia i siostry, niech to nas zachęca, bo to, mówię, to są niesamowite historie. Kiedy mówimy o Bogu wiecznym, o Bogu prawdomównym, o Bogu, który składa obietnice i je wypełnia, o Bogu, który ma wieczny plan, o Bogu, który mówi, że wybrał nas przed założeniem świata, który wiedział wszystko, zanim świat nawet powstał. I miał już wszystko gotowe. Miał już wszystko gotowe. I chodzi o to, żebym ja był w tym planie. Żebym razem z Bogiem realizował ten plan. A do tego potrzebne mi jest wiara i posłuszeństwo. Wiara w każde słowo, które Pan mówi i posłuszeństwo wobec wszystkiego, co On będzie, czy mówi i będzie mówił. A Bóg będzie wypełniał. Bóg będzie wypełniał każde słowo, tak jak tutaj czytaliśmy, że już przez przyjście Pana Jezusa Chrystusa wypełnił mnóstwo obietnic, ale mamy jeszcze pewne obietnice do wypełnienia, że Pan Jezus przyjdzie i obejmie władzę na tej ziemi, a później będzie tysiącletnie królestwo, a później będzie sąd, a później będzie nowa ziemia i nowe niebo. I lud Jego będzie razem z Nim na tej nowej ziemi, w Nowym Jeruzalem. I to wszystko się wypełni. Dlatego to jest niesamowity przywilej, kiedy możemy czytać tę historię, jak Bóg obiecywał w Starym Testamencie, a później wypełnił, choćby po wielu latach. Niech Pan nas błogosławi, niech daje ducha objawienia, żebyśmy, tak jak mówię, widzieli te wszystkie błogosławieństwa duchowe niebios i żebyśmy byli ludźmi wiary i posłuszeństwa wobec Pana. Amen.
Słyszeliśmy Słowo Boże, bracia i siostry. Pan jest Bogiem prawdomównym i On daje nam wiele obietnic i przez te obietnice jesteśmy przez Boga zachęcani, ale czasami jest tak, że człowiek w swojej słabości, w swojej niemocy zaczyna jakoś wątpić. W Księdze Izajasza w 40 rozdziale czytamy takie słowa. Pan mówi przez Izajasza: z kim mnie więc porównacie, że mam mu być równy, mówi święty? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wypowiada ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu: zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wbijają się w górę jak na skrzydłach, jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Pan mówi tutaj przez Izajasza: podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Bracia i siostry, gdybyśmy podnieśli w górę nasze oczy, w dzień zobaczymy słońce, w nocy zobaczymy gwiazdy, kosmos, księżyc. Kto to stworzył? To jest powiedziane: ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie. Prorocy widzieli więcej. Ezechiel, Elizeusz, bracia i siostry, kiedy miał być pojmany przez wrogą armię, kiedy spoglądnął w górę, zobaczył zastępy niebiańskie, wojsko naszego Pana, aniołowie, serafowie, cherubowie, których stworzył Bóg i powołał, aby go chwalili, aby go wielbili. Więc bracia i siostry, kto to wszystko stworzył? Tak wielka, tak potężna jest armia, jak wielkie jest stworzenie. I zwróćmy uwagę, Pan mówi i pyta: czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu: zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? W księdze Habakuka, kiedy Habakuk otrzymał wizję od Pana, obietnicę tej wizji od Pana, w trzecim wierszu drugiego rozdziału możemy czytać: gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Więc czytamy tutaj, Bóg potwierdza: wypełni się niezawodnie, jeżeli się odwleka. Właśnie czasami tak jest, że coś odwleka się, coś jakby rozciąga się w czasie. Coś, na co oczekujemy gorliwie, czekamy z tęsknotą, modlimy się, a nie widzimy jeszcze. Ale Pan mówi: odwleka się, ale oczekuj, wypełni się, wypełni się. Pan stoi za swoim słowem, tak jak słyszeliśmy, bracia i siostry. I tutaj jest powiedziane: ci, którzy ufają Panu. W tym tłumaczeniu starym jest trochę inaczej to przetłumaczone: którzy oczekują Boga. Chociaż to jest bardzo pokrewne słowo. Ufać, oczekiwać, spodziewać się. Więc to oczekiwanie, ufanie, wiara w Boga sprawia, że my nabieramy siły. Bóg daje nam nową siłę, daje nam obietnicę, On nas podnosi. Więc bracia i siostry, Bóg mówi sam o sobie. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On nigdy nie męczy się. Nigdy nie zmęczy się Tobą, Twoim wołaniem, naszą słabością. Pan się nie męczy i Pan się nie nudzi swoim Kościołem. On jest cudownym Bogiem, który zna nas wszystkich po imieniu, tak jak tutaj czytamy. Wyprowadza swoje wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, każdego zna. Każdego z nas zna doskonale. A więc nie myślmy, że nasza droga przed Panem jest zakryta. Nasza sprawa do naszego Boga nie dochodzi. Być może odwleka się. A więc słyszeliśmy, potrzebujemy wiary i posłuszeństwa. Wiary i posłuszeństwa. Oczekuj. Jeżeli się odwleka, wypełnij się. Tak Bóg mówi do Habakuka. A więc chciejmy powstać, bracia i siostry. Chciejmy powstać do modlitwy. Ci, którzy oczekują na Boga, którzy ufają Panu, oni nabierają siły, oni nabierają mocy. Pan podnosi ich na skrzydłach wiary. Pan daje im siłę, Pan daje siłę, moc swojemu ludowi.